Zapach róż ma działanie lecznicze?
Tak twierdzą naukowcy.
Aha.
Okazuje się, że różnego rodzaju zapachy bardzo dobrze nas stymulują i udało się określić, że zapach róż jest takim, który wpływa na nas antydepresyjnie. Natomiast zapachy cytrusowe, które zresztą też są obecne w różach, wpływają na nas bardzo motywująco do pracy, do zapamiętywania. Był taki eksperyment, w którym pokazywano dwóm grupom respondentów te same zdjęcia, ale w jednej grupie rozpylono zapach właśnie cytrusowy, a w drugiej nie. I po dwóch dniach sprawdzono, kto co zapamiętał. Okazało się, że 30% lepiej zapamiętała ta grupa, która miała rozpylony ten zapach cytrusowy. I w momencie, kiedy oni sobie przypominali, również ten zapach był rozpylony, ale dla innej grupy nie był rozpylony. I okazało się, że to już nie ma znaczenia. Oni po prostu pamiętali to zdarzenie, bez względu na to, czy ten zapach był później, kiedy sobie przypominali. Nie wiem, czy to nie jest zbyt skomplikowane. W każdym razie pomaga. W każdym razie pomaga. A tutaj chciałem pani przedstawić różę, która się nazywa Księżna Helena Radziwiłłowa. To jest ta amarantowa w kolorze. I ona, zresztą teraz dam pani do powąchania tą różę. Szkoda, że państwo nie mogą tego poczuć. Ona jest różą wybitnie odporną na mrozy, na trudne warunki zimowe.
Ja będę wąchać.
Proszę bardzo. To jest typowy taki zapach różany, damasceński. Nie wiem, czy pamięta
Trochę
pani...
z dziką różą się może kojarzyć.
Dzika róża pachnie trochę korzennie. Jak pani mówi dzika róża, to ma pani na myśli tą taką pięciopłatkową?
Tak.
Ha. No, być może troszeczkę. No, ta ma taki bardzo delikatny, znaczy zdecydowany zapach różany, ale też delikatny cytrus jest wewnątrz. Czuć minimalną cytrynę. Bo czasami zapachy różane też są różne. Zapachy różane są czasami bardzo duszące. Mówimy, że są ciężkie. Ja osobiście nie jestem fanem takich zapachów, ale znam takich, co bardzo lubią takie zapachy. Pokazałem to jako pierwszą, dlatego że my mówimy na ten zapach taki różany, zapach róż damasceńskich albo kazalnika. To są te róże, które dzisiaj są jeszcze wciąż uprawiane w Bułgarii. Czy na terenie Turcji i z nich robi się olejek różany, tak zwany arak. I ten olejek różany, żeby wytworzyć kilogram tego olejku, proszę sobie wyobrazić, że potrzeba od 2 do 5 ton płatków róż. Czyli on wcale nie jest tani. Jego ekstrakcja też oczywiście nie jest taka prosta.
Czyli ten olejek robimy tylko z płatków.
Tylko z płatków i tylko zbieranych wcześniej rano. I akurat tą odmianą, która jest używana do tego, żeby ekstrahować ten olejek, to jest odmiana kazalnik. To jest róża damasceńska. Zatem mówimy o tym zapachu różanym, że to jest taki stary zapach róż damasceńskich, a mogę państwu, może niektórzy z państwa pamiętają, taki olejek, który był w drewnianych buteleczkach przywożony z Bułgarii właśnie o takim silnym zapachu różanym. I właściwie to nie był olejek, tylko to była woda różana. Czyli innymi słowy, kropla olejku w wodzie rozpuszczona i dawała tak intensywny zapach.
A dlaczego rano właściwie?
Dlatego, że wtedy jest największy turgor płatków jest najbardziej silny. Ten zapach znajduje się w końcówce płatków i w samych troszeczkę pylnikach, ale właściwie w końcówce płatków. Zatem jeżeli chcemy uzyskać jak najwięcej tego olejku, no to musimy je zbierać rano, kiedy jeszcze jest dużo cukru w środku tych płatków, wewnątrz tych płatków i też jest duża ilość wody, właśnie jest ta siła. Potem już troszeczkę jest mniej, on zresztą paruje, tak? No, pachnie, paruje. Jest taka prewencja. Ale proszę sobie wyobrazić, że i zresztą zaraz to też poczujemy, że róże to w dużej mierze wcale nie pachną różami. Bo mamy zapachy, które możemy nazwać, mówimy o takiej palecie zapachów jak zielona, mówimy o nucie drewna, mówimy o nucie zapachów kwiatowych, mówimy o cytrusach. I za chwilę to wszystko przejdziemy, ale są też zapachy tak zwane niespodziewane, jak na przykład zapach urabianego ciasta czy fermentujących winogron.
Naprawdę?
Tak.
W różach?
Tak. Są zapachy też nieprzyjemne, na przykład taki, nazwijmy to robaka, ale też bywają zapachy zaskakujące, jak tytoniu, czy na przykład skóry, też dość często spotykane. A jeżeli mówimy o zapachach kwiatowych, no to bardzo często jest frezja, fiołek wonny, lipa, Jeżeli mówimy o zapachach też takich słodkich, no to czy na przykład zapachach właśnie tego drewna, o którym mówiłem, to faktycznie są zapachy drewniane, takiego drewna leżakowanego. Właśnie zapachy skóry tutaj też zaliczamy, orzechów, miodu. Jeżeli chodzi o zapachy cytrusów, to wszystkie owoce cytrusowe świata, czasami z przewagą melonu, melona. Jest taka róża, która się nazywa Amour de Melon, właśnie miłość do melona, i tam bardzo wyrazisty jest ten zapach. Z naszych polskich odmian jest taka jedna odmiana, nazywa się Olga. Ona ma taki bardzo owocowy zapach, właśnie też z przewagą zapachu melona w środku.
A to jak głęboki jest ten zapach, zależy od ilości płatków?
O nie, z różami to nie jest takie, nie, to jest tak, że geny odpowiedzialne za zapach są recesywne. To znaczy się, że krzyżując dwie odmiany silnie pachnące, i będzie wypadkową, jeżeli uzyskamy odmianę pachnącą. A już szczególnie, jeżeli ma dziwny zapach, no to już jest duży sukces. Zresztą o zapachu to się mówi dusza róży. Oczywiście mamy te dwa podstawowe, najważniejsze zmysły, to jest wzrok i słuch. I dla wzrokowców, czyli dla większości z nas, no to pierwszą tą atrakcją to jest ten kolor, prawda, kształt, wybarwienie. I dopiero później, jak się podchodzi i czuje się zapach, to nas zabiera w inne światy. Ale co to znaczy, że nas zabiera w inne światy? To, tak, to jest też istotne, jak funkcjonuje nasz mózg, ponieważ mamy dwa zmysły chemiczne, to jest smak i węch. Węch jest bezpośrednio połączony z hipokampem, czyli zupełnie inaczej jak pozostałe nasze zmysły, które mamy. Dzięki temu mówimy na przykład o czymś takim jak pamięć węchowa, mówimy też o, właściwie to uczymy się tych wszystkich rzeczy, które są związane z powonieniem. Co wiemy na pewno? Wiemy na pewno, że w genomie ludzkim, w naszym genomie, aż 3% genów, 880 genów z 20 tysięcy zostało poświęcone na zmysł węchu. I jest to największa pula w porównaniu do wszystkich innych naszych zmysłów. Ale co to oznacza? To znaczy się, że kiedyś, dawno temu, w procesie ewolucji ten węch był najważniejszy dla przetrwania. Dzisiaj mamy duży regres. Prawie 50% tych umiejętności węchowych mamy, nazwijmy to, zamrożonych. Mamy wciąż ten genom, ale on jest nieaktywny. No wynika to z wielu powodów na pewno. Bardzo ciekawe doświadczenie przeprowadzili Chińczycy całkiem niedawno. Już w dobie ekranów zbadali pokolenie, które nie miało dużo do czynienia z urządzeniami, z ekranami. I zbadano to najnowsze pokolenie. I okazało się, że prawie 15% mniej umiejętności węchowych ma to pokolenie F2. Już 15 od razu, jedno pokolenie na drugie, czyli jak gdyby to, jak się szybciutko dostosowujemy, jak nam pewne istotne bodźce przełączają, przekazują właściwie do następnego pokolenia, to jest po prostu zatrważające. Trochę to burzy teorię ewolucji.
Aha, czyli ten węch przestaje nam być potrzebny teraz?
Tak można by to rozumieć, że go po prostu mniej używamy.